Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydenci Polski i Włoch Andrzej Duda i Sergio Mattarella spotkali się w poniedziałek w Warszawie. Włoski prezydent wraz z córką przebywa w Polsce. Przed południem spotkał się z polską parą prezydencką. Później odbyły się rozmowy prezydentów w cztery oczy oraz w ramach rozmów plenarnych delegacji. Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Polski Andrzej Duda wskazał, że jednym z tematów rozmów była konieczność wsparcia Ukrainy. Zaznaczył, że Polska i Włochy niezmiennie podkreślają, że Ukraina musi jak najszybciej wygrać wojnę z Rosją.
Dzisiaj wspieramy Ukrainę, znakomicie rozumiemy naszych ukraińskich sąsiadów, którzy za wszelką cenę chcą obronić swoją wolność, niepodległość, swoją suwerenną ojczyznę. Wspieramy ich i będziemy ich wspierali i wzywamy cały świat do tego, by również tego wsparcia nieprzerwanie Ukrainie udzielał do czasu, dopóki ta wojna nie zakończy się tak naprawdę brakiem zwycięstwa Rosji. Rosja tej wojny nie może wygrać. Jeżeli Rosja tą wojnę wygra, Rosja zaatakuje kolejne państwa. O tym dzisiaj mówiliśmy z panem prezydentem. Tutaj z panem prezydentem się zgadzamy. Mamy absolutnie jednakowe stanowisko.
Prezydent Andrzej Duda przyznał Order Orła Białego prezydentowi Włoch oraz Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej klasy córce prezydenta. Sergio Mattarella spędzi w Polsce kilka dni. Weźmie m.in. udział w Marszu Żywych w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Podkomisja smoleńska złożyła zawiadomienie w sprawie zamordowania prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pozostałych 95 osób, które podróżowały 10 kwietnia 2010 roku do Smoleńska. Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz poinformował, że samo zawiadomienie ma ponad 30 stron. Do tego jest 17 załączników, które liczą ponad 1000 stron. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że materiał dowodowy pokazuje precyzyjnie, co się działo, jak i wskazuje potencjalne osoby ze strony rosyjskiej, które mogą być za to odpowiedzialne.
Rzecz dotyczy artykułu 134 kodeksu karnego i artykułu 128 kodeksu karnego. Artykuł 134 mówi o zamachu, zamordowaniu prezydenta Rzeczypospolitej. Artykuł 128 mówi o zabiciu przedstawicieli organów konstytucyjnych państwa polskiego, bo przecież śmierć tam ponieśli nie tylko dwaj prezydenci Rzeczypospolitej, prezydent, ale także ponieśli przedstawiciele ważnych organów sejmowych, ważnych organów państwowych.
Były szef MON-u przypomniał, że sąd zdecydował wcześniej o areszcie wobec rosyjskich kontrolerów lotu w Smoleńsku. Antoni Macierewicz powiedział, że dysponuje pełnym materiałem dowodowym wskazującym na to, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Mają to być ślady materiałów wybuchowych na fragmentach rządowego samolotu oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. Orlen i Synthos wskazały 7 wstępnych lokalizacji pod małe reaktory jądrowe. Wśród tych miejsc są m.in. okolice Włocławka, Ostrołęki czy Warszawy. Więcej w relacji Justyny Burzy.
Podczas konferencji z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego prezes Daniel Obajtek ogłosił, gdzie spółka Orlen Synthos Green Energy mogłaby zbudować reaktory BWRX-300 projektu G-Hitachi. Potencjalne lokalizacje to okolice Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, specjalnej strefy ekonomicznej Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Warszawy. Przed ogłoszeniem decyzji premier Mateusz Morawiecki mówił, że energetyka jądrowa przyniesie rozwój gospodarczy, to tańsza energia, większe dochody dla gmin i nowe miejsca pracy.
Dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na tym, że nie trzeba będzie przeznaczać takich środków na zakup uprawnień do emisji CO2. Potrzebujemy pilnie alternatywy. Atom i mały atom są taką alternatywą.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zaznaczył, że wytypowane lokalizacje mają być poddane co najmniej 2-letnim badaniom i konsultacjom ze społeczeństwem.
My nie chcemy tego budować bez dialogu społecznego. My udowodnimy społeczeństwu, że jest to technologia w pełni bezpieczna. 3 reaktory buduje się w miastach. To są niektóre lokalizacje, a tym bardziej małe reaktory umieszczone 34 metry czy 5 pod ziemią są w pełni bezpieczne. Te reaktory zabierają pasywny system bezpieczeństwa, który bez interwencji człowieka wygasza się w ciągu 7 dni.
Do końca roku Orlen przedstawi dalsze potencjały. potencjalne lokalizacje, by w sumie było ich 20. Do 2030 roku spółka ma wybudować co najmniej jeden blok. SMR, czyli małe reaktory modułowe, mają moc nie większą niż 300 MW. Orlen podpisał już listy intencyjne z amerykańskimi instytucjami finansowymi w zakresie wsparcia projektów budowy dwóch pierwszych reaktorów kwotą 4 miliardów dolarów.
Minister rolnictwa Robert Telus zapewnił na przejściu granicznym w Dorohusku, że towary objęte zakazem sprowadzania z Ukrainy nie wjeżdżają do Polski. Wcześniej Robert Telus spotkał się w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim. Rozmowy dotyczyły m.in. tranzytu ziarna przez Polskę. Minister Robert Telus podczas wizyty na polsko-ukraińskim przejściu granicznym powiedział, że podejmowane są rozmowy w sprawie uregulowania tej kwestii. Dodał, że Ukrainie trzeba pomagać, ale koszty te powinny być rozłożone na wszystkie kraje Europy.
My jako strona polska musimy mieć 100% gwarancję, że produkty, które będą jechać tranzytem, że nie zostaną w Polsce. To jest dla nas podstawowa rzecz i o to będziemy walczyć. Zresztą to obiecaliśmy polskim rolnikom i to jest jakby najważniejsza rzecz, którą musimy wypracować. I tu potrzeba jest mechanizmów. Najlepszy byłby najszybszy, znaczy może nie najszybszy, ale najlepszy mechanizm byłby, gdyby tu Unia Europejska zareagowała w tej sprawie. No ale widzimy, że opieszałość Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej jest taka, jaka jest. I tutaj potrzeba jest właśnie, żebyśmy wypracowali takie narzędzia nawet między nami, jeżeli mówimy o Polskę i Ukrainę, żebyśmy po prostu nie obudzili się kolejnego dnia, że jednak to nie działa.
Polski rząd przyjął w sobotę rozporządzenie dotyczące czasowego zakazu importu i tranzytu ukraińskich towarów spożywczych przez Polskę. Zakaz wwozu docelowo na krajowe rynki ogłosiły też Słowacja i Węgry z zachowaniem tranzytu. Bliska podjęcia podobnej decyzji jest Bułgaria. Minister Zbigniew Ziobro podkreślił, że zastosowanie sztucznej inteligencji w sądownictwie jest nie tyle opcją, co koniecznością. Wdrożenie tego narzędzia może m.in. znacznie przyspieszyć postępowania sądowe, zwrócił uwagę szef resortu. W Warszawie zorganizowano konferencję Jus ex Silico – sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości. List ministra do uczestników obrad odczytał wiceszef resortu Piotr Cieplucha. Zbigniew Ziobro wskazał w nim, że sztuczna inteligencja już jest z powodzeniem wdrażana, służy reformie wymiaru sprawiedliwości i usprawnia funkcjonowanie sądów i prokuratur.
Sztuczna inteligencja może również ułatwić sędziom zarządzanie sprawami. Sędziowie często muszą przeglądać znaczną liczbę dokumentów i analizować złożone argumentacje prawne. Zastosowanie zaawansowanych systemów wspierających podejmowanie decyzji opartych na sztucznej inteligencji może pomóc w identyfikacji kluczowych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów. Pozwala też szybko odnaleźć istotne dla sprawy orzeczenia i poglądy prawne. Tym samym sędziowie mogą skupić się na kwestiach najtrudniejszych, w których człowiek jest niezastąpiony. Natomiast w prostych, powtarzalnych sprawach systemy sztucznej inteligencji mogą ułatwić wybór najlepszej ścieżki postępowania, a nawet zaprojektować rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie.
Minister wymienił, że obecnie co trzecia sprawa w sądach załatwiana jest elektronicznie. Funkcjonują e-doręczenia, EKRS oraz losowy system przydzielania spraw. Elementem cyfrowej rewolucji, jak zaznaczył, jest coraz szerzej stosowany elektroniczny dozór w więziennictwie, a jego utrzymanie jest nawet 5-krotnie tańsze. Zbigniew Ziobro dodał, że ważne jest, aby wdrażanie sztucznej inteligencji odbywało się w sposób odpowiedzialny i etyczny. Geotermia dla rozwoju polskich miast i społeczności. To tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także prezesi polskich firm geotermalnych. Konferencję otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel i profesor Aksim. W swoim wystąpieniu przypomniał początki toruńskiej geotermii. Wskazał m.in. na badania nieżyjącego już profesora Juliana Sokołowskiego.
Julian Sokołowski mówi, proszę ojca, ja badałem Polskę przez 52 lata. robiłem odwierty. Tu jest woda. Tu ojciec chce uczelnię, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, teraz akademia. To należy do kultury. Robić to. I mówi, tu będzie nawet 60, tak by powiedział, nawet 60 kubików na godzinę będzie tej wody. Teraz jest tu. Dali nam zgodę na chyba na 320. Powiem tylko tyle, że chyba ponad 20 lat walczymy o to. Wszystko robili, żeby nam nie wyszło. Prawie w każdym miejscu, nie wiem, czy to nieumiejętność, czy pomyłki, czy sabotaż.
Prezes spółki ProInsol, dr inżynier Piotr Długosz, zwracał uwagę, że polskie standardy dotyczące infrastruktury geotermalnej wymagają zmian. Wskazał, że chodzi o to, aby technologia była dopasowana do źródła.
W tej chwili rozwija się sieci ciepłownicze piątej generacji. Ja tu nie będę wchodził w szczegóły, ale my wciąż w Polsce tkwimy na etapie drugiej generacji, czyli coś, co było realizowane w latach 70. To była technologia sowiecka, czyli tak jak i w Toruniu tutaj jest krzywa na przykład grzania, która wymaga przy temperaturze minus 22 stopnie temperatury zasilania 130 stopni, co zupełnie jest niepotrzebne w tej chwili, w tych czasach. I według mnie tu się trzeba byłoby skupić też w naszym kraju, żeby dopasować normy, przepisy i nowe technologie, żeby tą infrastrukturę dopasować do źródła, a nie na odwrót.
Prezes geotermii Toruń, ojciec Jan Król, podkreślił, że tam, gdzie ciepło płynie wprost z geotermii, wody nie trzeba dodatkowo podgrzewać.
Obiekt, w którym jesteśmy, kościół, budujące się muzeum, jest zasilane bezpośrednio wodą sieciową, która jest ogrzewana w wymiennikach ciepła. Bez jakiejkolwiek dodatkowej energii elektrycznej, bez jakiegokolwiek pomp ciepła, podgrzewania. Ona po prostu, to co Pan Bóg daje, to dostarczamy.
Minister klimatu Anna Moskwa zaznaczyła, że na około połowie terytorium kraju jest potencjał geotermalny i będzie on wykorzystywany jako filar polskiej transformacji energetycznej.
Geotermia się doskonale wpisuje w suwerenność. To jest źródło, gdzie nie musimy się o nic prosić. Mamy własne źródło, wykorzystanie lokalnego potencjału, który jest. Co prawda w Polsce mniej więcej połowa kraju ma ten potencjał. Wykorzystaliśmy tak mocno w 7 miejscach i tym wszystkim 7 miejscom gratuluję, między innymi Toruniowi, który przeszedł chyba najtrudniejszą ścieżkę, jeżeli chodzi o geotermię w Polsce. Nie tylko jeżeli chodzi o czas, ale też i o skomplikowanie, o ilość przeciwników i wrogów, którzy na tej ścieżce byli, ale wszystkim, którzy przystąpili do geotermii, gratuluję odwagi.
Geotermia Toruń została otwarta w październiku ubiegłego roku. Konferencje zorganizowały Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja Lux Veritatis oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Za uwagę dziękuję Państwu, Katarzyna.